związku z życiem. Na podcast zaprasza Aga Piekarska. Witam w nowym 113 odcinku, w którym z psychoterapeutką Agnieszką Pacygą-Łebek rozmawiamy dziś o przyjaźni. Agnieszkę poznałyście, mam nadzieję, już w 111 odcinku, w którym rozmawiałyśmy o dojrzałości, a dla tych z Was, które być może nie słuchały tamtego odcinka albo już nie pamiętają, to bardzo krótkie przypomnienie o tym, że Agnieszka od kilkunastu lat pracuje z pacjentami w nurcie psychodynamicznym. Obecnie większość swojego zawodowego czasu spędza na pracy z młodzieżą i osobami dorosłymi, prowadzi terapię we własnym gabinecie oraz pracuje na oddziale leczenia depresji i nerwic w Rybniku. Oraz prowadzi też od, myślę, wielu lat już psychoterapeutyczny blog pod wspaniałym tytułem Dziarsko w chmury. Ja bardzo lubię to miejsce, także też zachęcam Was, żeby zajrzeć. A jeszcze tytułem wstępu oczywiście mocno zachęcam do subskrybowania podcastu tam, gdzie lubisz go słuchać. I jak zawsze zapraszam też na mój Instagram, to jest także około podcastowy Instagram, gdzie dzielę się nie tylko około podcastowymi informacjami, ale także pokazuję na przykład, co robię na drutach. Tak też nawiązując do ostatniego 112 odcinka, który bardzo serdecznie przyjęłyście i przyniósł taką bardzo fajną energię, co mnie super cieszy. Moje konto to agnieszka3_piekarska na Instagramie. I przypominam jeszcze też o naszym klubie książkowym, do którego można dołączyć bezpłatnie i w każdym momencie, także jeśli jeszcze nie jesteś w klubie, a masz ochotę zobaczyć, o co chodzi i dołączyć, to kliknij po prostu w link w notatkach i zajrzyj. Mam nadzieję, że to miejsce dla Ciebie. A już teraz zapraszam do wysłuchania dzisiejszej podcastowej rozmowy. Cześć Agnieszka.
Cześć Agnieszko.
Dzisiaj mamy taki przyjacielski temat i z wielu stron mogłybyśmy rozpocząć tę rozmowę. Myślę, że już sobie ją też omówiłyśmy z wielu stron. Słuchaczki nie mają do tego wglądu akurat, ale zacznę tak trochę przewrotnie może, żeby nadać jakiś ton tej rozmowie, że jak myślałam o tym odcinku, to właśnie przypomniał mi się slogan z takiej bardzo popularnej bajki dla dziewczynek, którą moja córka uwielbiała, My Little Pony, i tam zawsze na koniec było to hasło, przyjaźń to magia. I tak zawsze właśnie, zresztą to było takiej magicznej dosłownie przyjaźni tych kucyków, ale to była historia, myślę, taka dla dziewczynek, trochę taki wstęp do seksu w wielkim mieście potem, bo mam nadzieję, że nikt się nie obrazi w tej dość wizjonerskiej analogii, ale też takiego kultowego serialu o przyjaźni, czy też pomyślałam sobie potem o tych Friendsach, którzy byli dla nas, dla naszego pokolenia kultowi, a podobno teraz są nawet trochę obciachowi, i pomyślałam sobie, że jesteśmy nakarmieni tak dość mocno takimi wizjami czy opowieściami wręcz o przyjaźniach epickich, takich niesamowitych, takich mocnych, silnych, takich nawet nie jeden na jeden, tylko zawsze o grupie jakichś przyjaciół, w której ta przyjaźń jest takim czymś pewnym w życiu i takim solidnym. I tak sobie pomyślałam, jest też taka, pomimo wszystko, jakby popatrzeć z góry, taka łatwa, naturalna, taka, która się człowiekowi należy, a kobiecie to już w ogóle, chociaż ta przyjaźń się należy. I ja bym dzisiaj chciała z Tobą porozmawiać trochę o tym, jak jest naprawdę w codziennym życiu. Zresztą, Friends, jak kiedyś oglądałam ten odcinek, który był o tym, o serialu, i twórcy serialu powiedzieli, że on miał być o takim etapie w życiu, w którym przyjaciele są jak rodzina i oni właśnie dlatego się skończyli, oni się kończą dość symptomatycznie, czyli w momencie, kiedy Monika i Chandler mają swoje dziecko, wyprowadzają się i zaczynają nowy etap w życiu, taki nazwijmy to w cudzysłowie dorosły. I ten serial się wtedy też kończy, tak? Chociaż ta przyjaźń może się nie kończy, ale jest na innym etapie. I ja sobie tak pomyślałam właśnie, że wchodzimy w inne etapy życia, o których już czasem się, może Seks w Wielkim Mieście teraz opowiada, tak, ale też opowiada jakąś tam wersję, jakąś bajkę, jakąś częściową historię. A ja bym chciała trochę zdemitologizować przyjaźń w naszej rozmowie, albo się jej trochę przyjrzeć właśnie. I zacznę od takiego, powiedzmy, pytania wstępnego. Bardziej to będą też takie ramy naszej rozmowy, tak, żeby ona się nie rozeszła na boki. W ogóle po co my się przyjaźnimy i po co nam jest przyjaźń w życiu z takiego też psychologicznego punktu widzenia?
Mhm. Wiesz co, tak uśmiechałam się, kiedy mówiłaś o właśnie o tym My Little Pony, czy o Friendsach, czy o seksie w Wielkim Mieście. Faktycznie to były takie, to są takie seriale, które opowiadają o takiej przyjaźni. Na przykład we Friendsach fenomenem było to, że właśnie zawsze ktoś w tym domu czekał z kawą. Nie, że w każdej chwili można było wrócić w różnych emocjach, o różnej godzinie, ale że zawsze ktoś czekał z tą kawą i był gotowy rozmawiać.
Tak, a jak w domu nie było, no to w tej kawiarni oczywiście mieli tą swoją kanapę.
Tak. Że była ta gotowość tej rozmowy. Dlaczego się przyjaźnimy? Takie było pytanie, tak?
Po co nam te przyjaźnie? Czym one są w ogóle?
Wiesz co, myślę, że nie ma jednej takiej definicji przyjaźni. Można ją rozumieć tak indywidualnie. Natomiast to, co jest wspólne, to myślę sobie, że ta przyjaźń polega na wzajemności, na wsparciu, na bliskości, na lojalności. Przyjaźnimy się, myślę, po to, żeby mieć takie poczucie, że dla kogoś liczymy się w życiu i że ktoś liczy się z nami. Nie, że myślę sobie, że to może bardzo krzepić, dodawać nam sił. Taka przyjaźń pozwala nam przejść jakieś różne trudne momenty w życiu. Dzięki przyjaciołom możemy, nie wiem, doradzić się, możemy poznać jakiś inny punkt widzenia, możemy spędzić czas, możemy znaleźć schronienie. Mówiąc krótko, tak w takiej przyjaźni możemy rozkwitać jako ludzie.
To jest taka trochę wybrana rodzina, mam wrażenie. Tak jak sobie mówiłaś też o tym, myślałam, że rodziny się nie wybiera. I co jest też często, chociaż nie zawsze, ale akurat przy tych serialach, jak sobie myślę, co jest dość takim mocnym wątkiem, jest to, że jak popatrzymy w tych historiach, nie ma za bardzo koneksji rodzinnych. Nie ma opowieści o prawdziwej jakiejś rodzinie. Jest opowieść o tych przyjaciołach, czyli o takiej jakby wspólnocie bliskiej, grupie ludzi, która siebie akceptuje, która jest w stanie ze sobą wytworzyć właśnie tą bliskość taką, na którą często w rodzinach nie ma miejsca, bo jest, wiesz, tyle różnych zasklepionych, takich trudnych rzeczy. Że jak sobie nawet myślę o tych Friendsach, to ta Monika z tym Chandlerem, oni są trochę matką i ojcem, że oni tam trochę mieli te swoje role czasami, że właśnie, wiesz, że oni są tymi akceptującymi też rodzicami, takimi dojrzałymi. I jak ja myślę o przyjaźni, że to jest, spotykasz kogoś, no też nie zawsze to się udaje na przykład w rodzeństwie. Z wielu różnych powodów, tak? Czasem mamy to szczęście, że się przyjaźnimy z naszym rodzeństwem w dorosłości, a czasem jest tak, że łączy nas przeszłość, ale tak właściwie nie ma tej bliskości, takiej poczucie takiej frajdy, że lubimy podobne rzeczy, że lubimy razem spędzać czas.
To są krewni, ale niekoniecznie bliscy.
Tak, dokładnie. A tamci to są bliscy właśnie, ale niekoniecznie nie krewni. Taka wspólnota, nie wiem, duchowa, nazwijmy to w cudzysłowie, no, mentalna, wybrana sobie, nie?
Tak, no, że ta przyjaźń to jest relacja z wyboru.
I teraz wiesz co, jak myślałam o tym naszym odcinku, to myślałam sobie o tych etapach, na których w życiu spotykamy tych przyjaciół i zaczynamy te przyjaźnie. No, bo na początku teoretycznie jest prosto, jest naturalnie. Przynajmniej ja pamiętam, że to było proste, chociaż może tutaj słuchaczki odbiją trochę sobie te opowieści swoje, wiesz, że przecież nie każdy ma taką też umiejętność, czy naturalną taką, nie wiem, zdolność, czy osobowość do tego, żeby się otwierać na innych ludzi. Chociaż ja się czasem zastanawiam, czy to nie jest tak, że im trudniej jest w domu, tym bardziej tych przyjaciół potrzebujemy i jakoś jako dzieci naturalnie im bardziej mamy potrzebę uciec z tego domu, uciekamy w jakiś inny taki świat.
Dobrze jest, jak tak się dzieje, bo wtedy no, dziecko, mimo że ma jakieś trudne doświadczenia w relacjach z tymi bliskimi, uczy się poza domem, że można być w bezpiecznej więzi, że można być przyjętym, że można być akceptowanym, że można być lubianym, kochanym. Nie? Czyli że te przyjaźnie dla takiego dziecka mogą być faktycznie takim korygującym doświadczeniem. Nie? Myślę sobie też o takich dzieciakach na przykład świetlicowych, ze świetlic socjoterapeutycznych, z którymi miałam kontakt wiele lat temu. Myślę, że oni są już dorośli, ale obserwowałam, że właśnie to były dzieci, które miały bardzo trudno w domu i obserwowałam, jak ważna była ta społeczność tej świetlicy, my jako wychowawcy i dzieci trochę jak rodzeństwo między sobą, bardzo się wspierali, bardzo sobie pomagali. To nie były obowiązkowe zajęcia, świetlica była otwarta, dzieci przychodziły kiedy chciały i przychodziły. Nie? I to były takie korygujące dla nich doświadczenia. Nawet wiem, że wśród tych uczestników nawet nawiązały się małżeństwa.
Ale fajnie.
No, więc tak, więc to były takie silne relacje.
No właśnie, więc kiedyś to były tak, znaczy ja tutaj specjalnie wprowadzam to pojęcie kiedyś, bo trochę bym cię chciała zapytać z twojego też doświadczenia, bo ty też pracujesz teraz z młodzieżą, więc masz trochę lepszy wgląd do tego, jak to jest teraz i czy teraz coś się zmieniło poprzez internet, poprzez to, jak, w jaki sposób też żyjemy, no bo jednak żyjemy bardziej, mam wrażenie, zamknięci poprzez zamknięte osiedla, często poprzez te szkoły, które już nie są tak bardzo w okolicy, do których się dzieci dowozi. To wszystko jakby niweluje te wspólnoty, powiedzmy, takie naturalnie podwórkowe, tak? No bo kiedyś dla mnie ten krąg taki dziecięcy, no przedszkole było naprzeciwko domu, a szkoła potem podstawowa była w promieniu 5 minut spacerem, tak, od domu i rzeczywiście szło się po drodze i się spotykało już dzieci do tej szkoły idącej, też się tam szło właśnie z koleżankami już później. I tak sobie pomyślałam, że naturalnie jakby w szkole też te przyjaźnie, to był taki mocny punkt, gdzie naprawdę fajnie można było zawiązywać przyjaźnie. Że był ten etap nawet takiej najbliższej przyjaciółki. Myślę, że to do dzisiaj funkcjonuje, jak patrzę na moją córkę. Że, nie wiem, może chłopcy też tak mają, ale dziewczynki rzeczywiście mają jakąś taką skłonność do parowania się, takiego dość mocnego na początku szkoły. I tak cię chciałam zapytać, jak ty tutaj to też widzisz, czy widzisz, że jest jakaś zmiana teraz może?
Wiesz co, myślę sobie, że ta potrzeba tej akceptacji, bycia z kimś blisko, bycia akceptowanym, że tutaj się myślę jeszcze wiele, wiele lat nic nie zmieni, niezależnie od tego, jakby, że no, technologicznie ten świat się zmienia, są jakieś inne możliwości, że ta potrzeba tej akceptacji, bycia z kimś blisko, mówienia, znaczy takiego przeżycia, takiego doświadczenia, że powiem komuś coś ważnego dla mnie i to zostanie wysłuchane, tak uszanowane, zrozumiane, przetworzone, nie? Że to jest takie bardzo fajne. Więc myślę, że ta potrzeba się nie zmienia, takiego bycia blisko. Natomiast wydaje się, że ona jest teraz inaczej przez tych młodych ludzi realizowana i my jako dorośli, którzy nie mamy takich doświadczeń jako młodzi, możemy na to patrzeć dość sceptycznie, że co to za przyjaźń, jeżeli ona jest tylko przez internet, czy co to za relacja, jeżeli ci ludzie się nie widzieli na żywo. Oczywiście fajnie jest, jeżeli tego przyjaciela można doświadczyć, można go dotknąć, można z nim spędzić czas, natomiast chyba nie dewaluowałabym takich tych relacji, tych młodych ludzi też przez internet. Czasami są to jakieś jedyne relacje, no tych młodych, nie, bo na przykład z jakiegoś powodu nie są akceptowani w szkole, czy nie potrafią, czy wstydzą się, nie, że jest to jakiś rodzaj jednak takiego zwrotu, że ja potrzebuję tej relacji, na ten moment potrafię budować tą relację tylko w taki sposób. Ale jest ta chęć, nie, i już na tej chęci można coś pracować, nie? Że być może za jakiś czas będzie jakiś kontakt ten, a może skoro ktoś lubi mnie, przez internet, tak, lubi ze mną rozmawiać, no to może mam coś ciekawego do powiedzenia i mogę rozmawiać z koleżankami z klasy czy z koleżankami, kolegami z podwórka. Nie? Wydaje mi się, że my jako dorośli odwołujemy się do własnych doświadczeń tego bycia na tym czepaku.
W cudzysłowie, tak, no bo nie tym, każdy tam oczywiście, musiał być na czepaku, tak, ale jednak nie? Miał te swoje grupy.
Ty kiedyś
takie
mówiłaś, a może ten internet to jest teraz też ten czepak. Myślę sobie, że na pewno te formy się zmieniają, ale jako tako te potrzeby takie nasze jako ludzi, tego bycia blisko, bycia akceptowanym, bycia ważnym, no to, że to się nie zmienia.
I widzisz, i teraz sobie myślę, naturalnie idziemy potem do pracy i w ogóle to jest takie no bo ja myślę sobie, że przyjaźń wymaga czasu. Tego się nie da jakby przyspieszyć. To jest ten element kluczowy. Że jakby możemy kogoś polubić, no ale tak, relacja rodzi się z czasem, zawiązuje się z czasem poprzez ilość wydarzeń, właśnie wydarzeń, które się dzieją w naszym wspólnym życiu, więc naturalnie właśnie, czy tam podwórko, przedszkole, czy potem szkoła, no bo to są takie miejsca, do których chodzimy regularnie, spotykamy się z tymi ludźmi, mamy szansę. No i potem naturalnie często praca jest takim miejscem, że my sobie z tymi takimi umiejętnościami wchodzimy do pracy, jak funkcjonowaliśmy w szkole i jedno to robimy swoją pracę, jak w szkole uczyliśmy się, no a drugie jest to całe życie. To też jest chyba taki mocny afront do pracy zdalnej, że ona odejmuje ten element, tak? Że odziera tą pracę właśnie z takich socjalnych możliwości, z tego, że się przyjaźnimy, a jednocześnie tutaj też od razu, wiesz, wbije ileś pytań, flag takich, jak na ciasteczka takie, wiesz, małych flag. Pytanie. Przyjaźń w pracy jest bardzo trudna, bo tam wchodzą sprzeczne interesy, awanse jednej osoby, a nie drugiej, więc to jest takie pole jednocześnie bardzo naturalne, ale z drugiej strony też takie mocno pole minowe, myślę.
Tak, myślę, że praca może stać się miejscem nawiązania tych relacji z tych powodów przyjaźni, z tych powodów, o których mówiłaś, że jednak spędzamy czas, mamy jakieś wspólne przeżycia, wspólne wzloty, upadki. Często poza pracą, nie wiem, domem, nie mamy czasu spotykać się jeszcze z kimś gdzieś tam poza tymi obszarami. Są takie etapy w życiu i jest ten czas wspólnie spędzony i chyba nie da się tak założyć, że o, w pracy to ja się nie zaprzyjaźnię, bo w pracy nie przyjaźnię się z ludźmi z pracy, nie? Można, tak jest bezpiecznie, no bo wtedy właśnie nie wchodzą takie różne. Natomiast w tej pracy można spotkać kogoś takiego wyjątkowego, z kim w ramach tego, jak się spędza ten czas, jak się rozmawia, jak się dzieli, najpierw może bardziej takimi informacjami ogólnymi, później może bardziej osobistymi, widzimy, że jesteśmy przyjęci, jest ta wzajemność, nie? No to trudno też zamykać się przed taką osobą tylko dlatego, że spotkaliśmy ją w pracy, nie? Ona się może stać w pracy, albo może jej nie być w pracy. Może ona się stać w tej szkole, ale też doświadczenie wielu i znajomych, i pacjentów moich pokazuje też takie trudne historie związane z akceptacją, z jakimiś prześladowaniami też w szkole, czy z takim odtrącaniem, nie? Że to same przebywanie z kimś nie wystarcza do tego, żeby nawiązała się ta więź.
A myślisz, że jest jakiś ważny czynnik, nie wiem, w osobowości, w nastawieniu, bo ja się zawsze zastanawiam, czy tą umiejętność takiego nawiązywania relacji, zaprzyjaźniania się, po prostu się magicznie ma, niektórzy to mają, niektórzy nie mają, czy to jest coś też do wyuczenia, czy jest tutaj jakiś taki składnik, no bo właśnie fajnie też poprowadziłaś to, że są te różne okoliczności, gdzie przynajmniej możemy przyjść do grupy. Oczywiście zaprzyjaźnianie się też w grupie też nie jest takie łatwe, no bo grupa to grupa, ona się rządzi swoim prawami, ale jednocześnie przyjaźń czy relacje jeden na jeden potem się nawiązuje już bardziej tak w jakichś konkretnych, nie wiem, momentach i trzeba wyłowić sobie, nazwijmy to, tą osobę, która właśnie będzie nam pasowała pod względem sposobu bycia, mentalności, wartości, poczucia humoru. Na przykład dla mnie to jest mega ważne, nie?
To jest łatwiejsze u dzieci, ponieważ często dorośli już mają jakieś swoje doświadczenia takie związane z jakimiś trudnymi relacjami, z oszukaniem, opuszczeniem, brakiem jakiejś lojalności. Jeżeli tych doświadczeń takich niekorzystnych jest więcej niż tych korzystnych, to ten dorosły może dojść do takiego wniosku, że no nie warto się przyjaźnić, że nie warto nikomu ufać, że jeżeli coś ma zostać tajemnicą, to najlepiej nikomu tego nie powiedzieć, nie? Na przykład. Czyli zostawić w swojej głowie. Dzieci nie z jakichś takich, które mają takie doświadczenie, takich dobrych też relacji z rodzicami, gdzie są przyjmowane, widziane i tak dalej, to raczej wchodzą w te relacje tak z takim poczuciem, że nic złego nie może je spotkać w tych relacjach. Nie, dlatego łatwiej jest im, takim dzieciom, które są takie odważniejsze, bo też są dzieci, które z natury są bardziej nieśmiałe.
No właśnie.
Bardziej nieśmiałe, nie potrzebują wielu przyjaciół, często potrzebują więcej tego czasu, żeby ktoś z kimś się zbliżyć. Potrzebują, nie wiem, jednego przyjaciela, a nie całej grupy, bo się czują pewniej. Więc to jest tak indywidualnie.
Myślę, że to jest taki kluczowy element, o którym teraz mówisz. Chcąc, nie chcąc, mamy jakiś przekaz kulturowy też trochę o przyjaźni. Czyli jak ta przyjaźń w cudzysłowie powinna wyglądać. Albo jak ta modelowa przyjaźń wygląda. I teraz jak ktoś się w to wpisuje właśnie, w tą konwencję My Little Pony, seks w wielkim mieście. Chociaż ja uważam, że w konwencję seksu w wielkim mieście jest się ekstremalnie trudno wpisać. Pomimo tego, że jestem taką osobą, dla której, co by nie powiedzieć, ale przez wiele lat wiele rzeczy mi nie wyszło, ale akurat jakoś taka potrzeba nawiązywania relacji i przyjaźni była u mnie ekstremalnie ważna i wielka. I ja miałam wręcz odwrotny problem, że ja zawsze z kimś tam po prostu byłam w parze, w duecie, wiesz. Rzadko bywałam sama, po prostu miałam aż taki nawyk posiadania tej drugiej osoby do tego komba, do tego pójścia do toalety, do tego wyjścia, do tego zrobienia czegoś, nie? Ale właśnie fajnie tu dotknęłaś tego tematu, że jesteśmy różni i w tym obszarze mamy bardzo różne potrzeby, umiejętności. No właśnie, że to nie jest czasem tak, że nie umiemy, tylko też może nie potrzebujemy aż tak bardzo, że to jest bardzo
tak,
różne
nie,
dla nas.
Tak, jedna osoba nazywa przyjacielem osobę, z którą, nie wiem, wychodzi na ściankę wspinaczkową, jakoś nie ma takiej potrzeby dzielić się, nie wiem, jakimiś intymnymi szczegółami ze swojego życia, natomiast lubi się pośmiać z tą osobą, lubi spędzić czas i ma takie poczucie, że jest ważna i że ta osoba też jest ważna, że brakowałoby tej osoby, gdyby zniknęła z życia. No i to też może być przyjaźń, nie? Jeżeli dwie osoby czują to tak samo, nie? Że jeżeli ta druga strona nie uważa, że powinna mi się ta osoba, moja przyjaciółka powinna mi się zwierzać, powinna się tylko ze mną przyjaźnić, powinna więcej czasu spędzać, nie? Że ta przyjaźń różnie może wyglądać, nie? Dla innej osoby przyjaźń to jest takie dzielenie się najintymniejszymi jakimiś myślami, to poczucie tej lojalności. Chodzi mi o to, że ta przyjaźń może wyglądać różnie, nie? Że to nie musi być taka relacja jak z Friendsów.
Dokładnie, właśnie to jest, myślę, takie kluczowe i też uwalniające, jak sobie pomyślimy, czego potrzebujemy, i tu też dotknęłaś bardzo ważnej rzeczy, żeby to nas w tej relacji dwie osoby zadowalało, żeby to się łączyło. Bo ja mam takie poczucie, że przyjaźń jest trochę jak związek, bo to jest pewnego rodzaju związek. Tylko jak mamy wybrać ten jeden, jedyny związek, przynajmniej na ten okres życia, no to po prostu wszystkie szczegóły, łącznie ze ślubem, wiesz, pierścionkiem, wszystko jest ustalone tutaj. Checklisty wchodzą, podświadome, niepodświadome. I mamy wszystkie ręce na pokład, musimy zbadać. No a przyjaźń można mieć wiele różnych, można mieć w różny sposób, więc de facto one się wydają być naturalne, więc tutaj nie ma jakiejś większej potrzeby tak teoretycznie badania, sprawdzania, a jednocześnie często jest tak, że to jest też taki obszar przez to zaniedbany, mam wrażenie, bo samo się czasem nie zrobi, wiesz, o co chodzi, że coś nam nie gra, a nie wiemy co na przykład. I o przyjaźniach się też nie opowiada, nie ma, albo jest bardzo mało. Ja kiedyś szukałam książek, poradników o tym, jak pielęgnować przyjaźnie. Zazwyczaj jest mało ludzi, którzy by też do tego przyłożyli jakiś tam, wiesz, o rodzicielstwie, no to się przygotujemy, o małżeństwie się przygotujemy, a właśnie przyjaźń to magia, przyjaźń musi się zdarzyć i albo kliknie, albo nie kliknie. A tu fajnie powiedziałaś, że przecież ktoś może to traktować zupełnie inaczej.
Mam na myśli też takie wyważenie tych oczekiwań wobec mojego przyjaciela, bo na przykład ja mogę mieć takie oczekiwania, że mogę zadzwonić o drugiej w nocy do mojego przyjaciela i prawdziwa przyjaźń to jest wtedy, kiedy ten człowiek odbierze ten telefon. Ale mój przyjaciel może nie być gotowy na taki kontakt, nie? I to też jakoś trzeba się gdzieś spotkać, nie? Zobaczyć, na co gotowa jest ta druga strona. Czy ona jest w stanie spełnić wszystkie moje jakieś wymagania, nie? I czy ten przyjaciel jest po to faktycznie, żeby spełniać wszystkie moje wymagania? Tak jak w związku, nie? Że nie wszystkie nasze potrzeby zostaną zaspokojone. No i chyba trzeba się z tym pogodzić, nie? Że ludzie mają swoje ograniczenia, ludzie mają swoje wady. Nie musimy się przyjaźnić.
I przyjaźń się kończy. I czasami się kończy naturalnie, bo wyjeżdżamy, bo się rozstajemy. Te dziecięce przyjaźnie mają taki swój... W ogóle mam wrażenie, że też przyjaźnie są takie bardzo często miejscowe.
A ja nie. Ja mam takie jakieś, że właśnie, że ktoś może mi być bliski, mimo że jest daleko. Że ja mam tak, że nie musi być mi, że nie mam potrzeby, żeby mój przyjaciel mieszkał gdzieś blisko. I też te przyjaźnie dziecięce, to tam mam takie doświadczenie też. I tak myślę o tym, że te dziecięce przyjaźnie to się nie kończą. Że one są tak, że one są jakoś tak... silne i tak ci ludzie znają nas od podszewki i że ja mogę się nie spotykać. Ja mam teraz takie jakby, że ja może nie mam kontaktu tak z większością osób z takiego dzieciństwa, z którymi się przyjaźniłam, ale mam takie przekonanie, że te osoby były, że są bardzo ważne dla mnie, że ja je gdzieś ze sobą noszę i że jestem taka przekonana, że gdybym spotkała którąś z tych osób, to ta więź jest na tyle silna, że mimo, że nie widziałam się, nie wiem, 20-30 lat, to miałabym o czym rozmawiać. Jakby, że uważam te osoby za przyjaciół, mimo że nie mamy ze sobą na ten moment kontaktu. Mam nadzieję, że kiedyś jeszcze staniemy na swojej drodze, nie? Natomiast tak, że to są takie osoby bardzo mi bliskie. I czasami to wychodzi właśnie przy jakichś życzeniach, kiedy, nie wiem, na jakieś okrągłe urodziny, czy w ogóle na urodziny składamy sobie te życzenia, że jak ważnymi częściami naszego życia są te osoby. Że jestem strasznie wdzięczna, że ja je pamiętam, nie? Oni mnie pamiętają. Nie? Że to takie jest bardzo silne. Dla mnie.
Fajne. Ja mam właśnie odwrotnie, wiesz, tak jak o tym opowiadałeś, to sobie myślałam, nie wiem, bo wiesz, ja też miałam ileś etapów w życiu. Mam wrażenie, że niektóre te etapy są tak zamknięte, że jakby z innego życia. Chociaż mam takie rzeczywiście dwie silne przyjaźnie, które ze względu na zmianę mojego zamieszkania i też tej osoby zamieszkania się przerwały. Ale to są rzeczywiście tak mocne więzi, tu akurat się zgadzam, że na przykład mam taką przyjaciółkę z dzieciństwa, z którą tam od kilku lat się nie miałyśmy kontaktu, ale też nasze życia, no to jest też taki okres w życiu, jak masz dzieci, pracę, po prostu wszystko i gdzieś jeszcze indziej żyjesz, ale to jest osoba, która mi się regularnie śni. I ta więź sobie gdzieś tam żyje i te sny zawsze mi przypominają o tym, jaka to jest silna i mocna więź. Miałam też na przykład taką przyjaźń, która się na kilka lat zawiesiła, można powiedzieć, ze studiów. I słuchaj, przyśniłyśmy się sobie w tym samym momencie mniej więcej i te sny nas skłoniły do tego, tak nieświadomie, żeby się do siebie odezwać nawzajem. I co było ciekawe, to było takie piękne, bo mi się przyśniło spełnienie wielkiego marzenia tamtej osoby, a jej się przyśniło spełnienie mojego wielkiego marzenia. I przyjaźń, no dla mnie tak, wiadomo, bo moje życie to w ogóle, wiesz, ja im starsza, tym bardziej magiczna jestem. Ale właśnie jej, i to u niej się rzeczywiście spełniło, u mnie jeszcze nie, ale czuję, że w przyszłym roku może się spełni w końcu. Więc pod tym względem to jest jakieś takie magiczne połączenie. Znaczy ja osobiście, wiesz, mam dwie rzeczy totalnie nie, to są moje osobiste teorie, niczym nie podparte, tylko i wyłącznie moim doświadczeniem, wymyślone znikąd, że ja mam zawsze określoną liczbę plus minus. Ja tego nie liczę oczywiście, nie prowadzę statystyk, ale mam jakąś pojemność relacji bliższych i często jest tak, że jak coś się kończy, to na to miejsce wchodzi coś nowego. I druga rzecz jest taka, że ja jednak wierzę, że przyjaźń, przyjaciel może cię zawieść, chociaż no są takie rzeczy, których się nie da chyba wybaczyć. W sensie bywają takie zranienia, po których już naprawdę nie da się zaufać ponownie. Zadane przez przyjaciela bolą niestety właśnie są bardzo, bardzo bolesne, nie? Przez bliską osobę. Ale jednak uważam, że właśnie takie relacje przyjacielskie to są relacje takie tak wyjątkowe w życiu, że one są po prostu cenne, niebywale, ale ich też się nie da jakoś tak wymusić, że po prostu nie da się zaprzyjaźnić z każdym, nie? Że ja chcę mieć taki fan po prostu, takie połączenie i to musi być jakiś zbitek czegoś, czego ja nie umiem wypisać. Poproszę osobę z tym i z tamtym, która będzie tutaj w promieniu tych ten i już to jesteśmy przyjaciółki, bo się spotykamy i gadamy. Albo jest, albo nie ma. To jest takie zero-jedynkowe u mnie.
Poruszyłaś taki ciekawy wątek, czy przyjaźń może skończyć, nie? I ja myślę podobnie jak ty. Myślę, że może się skończyć i że są takie, że no wiadomo, każdy ma wady, że warto nad trudnymi sytuacjami pracować, nie? Natomiast są takie też sytuacje, kiedy właśnie tak jak mówiłaś, te zranienia są tak duże, czy jakoś bardzo źle się czujemy w danej relacji, nie wiem, podejmujemy jakieś próby naprawy, ale no, nie działa to, nie wiem, po czym ja poznaję taką trudną, że po spotkaniu się czuję gorzej, a nie lepiej. Że niby nic nie zostało powiedziane takiego, ale jednak, że ta relacja mi odejmuje, a nie dodaje skrzydeł. Nie? I w związku z tym, że jest to relacja z wyboru, nie? No to...
Tak.
Być może nie warto sobie tego robić, żeby być w takiej relacji, gdzie czujemy właśnie taką silną rywalizację, czy że czujemy się jakoś, że ten przyjaciel nie cieszy się z sukcesów, czy jest nielojalny, czy kłamie, nie? Obmawia nas, nie? No to nie jest to przyjaźń, nie? I myślę sobie, że no zastanawiam się, no można podejmować próby rozmowy na ten temat, no ale jak to się powtarza, no to bardziej trzeba by było się zastanowić, dlaczego ja tkwię w takiej relacji, skoro to jest relacja z wyboru.
No, zwłaszcza, że można się jak w każdej relacji zasiedzieć, nie?
Jeszcze mi jedno coś przyszło do głowy. Kubuś Puchatek.
Nie przyszło, no mówię. Właśnie, Kubuś Puchatek, przecież
on jest rewelacyjny.
To jest
tak,
o przyjaźni.
Nie, to jest tak, to jest o przyjaźni. Mądra książka, do której bardzo często wracam i sama, i z dziećmi, tak ją sobie czasami otwieram i czytam. I posłuchaj tego. Kubuś Puchatek mówi, przyjaźń to coś, co podnosi cię, kiedy reszta świata cię upuszcza.
No, piękne. Kubuś Puchatek, on się jednak zna.
Tak.
Bo przyjaźń jest jednak taka słodka jak miód, no, wiesz. To jest taka kojąca, słodka.
Że każdy się przyjaźni inaczej, nie?
Tak.
To nie jest tak, że jeżeli przyjaciółka mi się nie zwierza, to znaczy, że się ze mną nie przyjaźni. Może inaczej rozumie tą przyjaźń. Ale może nie pozwoli mi upaść, kiedy reszta świata upuszcza.
O, piękne zakończenie. Bardzo ci dziękuję za ten odcinek.
Dziękuję, Agnieszko.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Dziękuję także tobie, że byłaś z nami. Bardzo się cieszę, że jesteś z nami do końca tego odcinka i jak zawsze bardzo mocno, serdecznie, z całego serca po prostu zachęcam Cię do podzielenia się tym odcinkiem dalej. Jeśli Ci się podobał, to oczywiście też gorąco namawiamy do zostawienia krótkiej recenzji, jakiegoś znaka nie tylko dla nas, ale też dla algorytmu, że Ci się podobało. Oczywiście tam, gdzie słuchasz tego podcastu, a jeśli masz ochotę się podzielić swoimi przemyśleniami wokół tematu przyjaźni, to oczywiście też bardzo zachęcamy. Możesz to zrobić na wiele sposobów, pisząc do nas albo dodając komentarz, pisząc poprzez social media. Wszystkie adresy do nas i do mnie i do Agnieszki na różne kanały znajdziesz w opisie tego odcinka, a także na stronie tego odcinka w związku z życiem.pl /113. I ja przy okazji tutaj już na koniec nie zostawię Cię przez te 2 tygodnie bez niczego. Zapraszam bardzo serdecznie na mój całkiem nowy blog agapiekarska.pl pod takim pojemnym hasłem Morze Słów i Książki. Tam pojawiają się różne teksty. Do poczytania tych tekstów jest już prawie 10, także mogę Cię tam zaprosić na tę stronę. Także recenzje dobrych książek, które czytam. A na co dzień oczywiście, tak jak mówiłam we wstępie, staram się bywać na Instagramie, raczej na story niż we wpisach. Nie tańczę póki co jeszcze w Reelsach, ale zobaczymy, kto wie, dokąd nas życie zaprowadzi. Tymczasem nowy odcinek podcastu, mam nadzieję, że ukaże się, no tak powiem już wprost, plus minus za 2 tygodnie. I na razie życzę Ci dobrego czasu i mam nadzieję do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu, a może w innych kanałach. Roots and rocks, they bind me to the soil. Step by step, I make my way from Chicago. Storm clouds and flies drift to touch my skin. And all the while, my heart is touched by a piece of twine that's not entangled for mine. Be the ground beneath my I'm